Czy to jest tak, że te marzenia dzieci z gorzej sytuowanych rodzin, dzieci zagrożonych wykluczeniem, czy one mają zdecydowanie inne marzenia, czy zdecydowanie inne aspiracje, plany na przyszłość niż te dzieci z bogatych domów?
Teraz jest czas grudniowych prezentów. Mhm. Za chwilę są święta i my teraz przygotowujemy właśnie prezenty dla prawie 500 dzieci ze świetlic środowiskowych w całej Polsce. I nie tylko ze świetlic środowiskowych, bo też z domów dziecka. Zawsze jak pytamy te dzieciaki, co one chcą dostać na święta, no to piszą listy. Bardzo dużo też wyczytujemy z tych listów takich właśnie historii, takich przemyśleń dzieciaków, bo na przykład jest dziewczynka, która poprosiła o lalkę i to była lalka, która była podróżniczką. Mhm. I w tym uzasadnieniu, dlaczego ta dziewczynka chce tą lalkę podróżniczkę, ona napisała, że sama też kiedyś chciałaby zwiedzać świat, a nie ma takich możliwości. I po prostu ta lalka pozwoli jej tak wczuć się w to, że ona razem z nią może zwiedzać ten świat. Poza tym, że niektóre dzieciaki chcą takie typowe zabawki, jak na przykład właśnie ta lalka, to są też takie, które zażyczyły sobie ubrania pod choinkę. Mam taką historię 10-letniej Heli, która w zeszłym roku dostała buty. Ona jest z Głuchołaz, więc w zeszłym roku to było po tych epizodach powodziowych. Zapotrzebowanie ze świetlicy w Głuchołazach było na buty zimowe, bo było okropne błoto, te buty się bardzo szybko niszczyły i rodziców nie było stać na zakup takich porządnych butów zimowych. I dziewczynka dostała pudełko pięknie zapakowane w papier prezentowy, we wstążkę taką zawiniętą i była oczarowana tym prezentem. To były jej pierwsze dni w świetlicy, bo dopiero przeprowadziła się tam i oczywiście została właśnie skierowana do tej placówki. Po odpakowaniu tego prezentu zapakowała z powrotem i poszła do kierowniczki tej placówki, tej świetlicy i powiedziała: proszę pani, to są buty. Mhm. A ta pani: no tak, one są dla ciebie. Naprawdę? Czyli ja je mogę wziąć do domu? I potem jak kierowniczka nam opisywała tę historię, to ona powiedziała, że jej zdaniem ta dziewczynka nigdy wcześniej nie dostała nic tak dla siebie całkowicie. To był pierwszy prezent, jaki ona w życiu dostała. I po prostu nie mogła uwierzyć, że ona może jego wziąć do domu. Bo zapakowała go z powrotem, jakby to miało być przekazane jeszcze komuś, nie? Zawiązała tą kokardę z powrotem. I w tym roku ta dziewczynka poprosiła o ubrania, o ciepłą bluzę. I w uzasadnieniu napisała, że właśnie rodzice nie mają pieniążków, a ona chciałaby wyglądać tak samo ładnie jak jej koleżanki.
Ona te prezenty zapamięta pewnie do końca życia.
No tak mi się wydaje. Często mamy takie doświadczenia właśnie z tych prezentów grudniowych, że dzieci, to jest dla nich najwspanialsze na świecie, że dostaną coś, co jest tylko ich. To nie chodzi też o to, żeby dać im coś, co jest używane, bo oni mają używane rzeczy, bo mają po starszym rodzeństwie na przykład ubrania, ale coś, co będzie tylko dla nich, coś nowego, co będzie tylko ich. To ma taką ogromną wartość i takie przesłanie, że te dzieci zasługują na to, żeby nie mieć tylko po kimś jakichś resztek, których ktoś już nie chce, ale taką właśnie prawdziwą rzecz, która jest tylko dla nich, bo przecież im też się należy.
Opowiadałaś o tej dziewczynce, która chce być podróżniczką. Jak swoją przyszłość sobie wyobrażają dzieci obecnie, na przykład wasi podopieczni w świetlicach środowiskowych? No ja słyszałem takie hasło, że teraz każde dziecko chce być influencerem, youtuberem. I to tak działa? Czy może nie? Może jest trochę bardziej różnorodnie?
No część na pewno chce być youtuberami i influencerami, bo wiadomo, wydaje się, że to jest robota marzeń.
Tak się wydaje.
No właśnie, tak się wydaje tylko, bo mi się znowu wydaje, że to wcale nie jest robota marzeń.
Media społecznościowe to jest fabryka iluzji.
Pięknie to określiłeś.
Tak, to nie jest tak super.
Kiedyś spotkaliśmy się z taką dziewczynką, która określiła, że jej wymarzoną pracą byłaby praca w sklepie, na kasie i że to byłoby już dla niej super, gdyby chcieli ją przyjąć do takiego sklepu. No jak wiemy, do sklepu nie jest trudno się dostać, ale sam fakt, że dla niej to było takie spełnienie marzeń zawodowych, taki szczyt horyzontów, co ona może osiągnąć, no to pokazuje, że te dzieci rzeczywiście są zamknięte w takich swoich wyobrażeniach, że nie mogą więcej. I ja nie mówię tutaj, że praca w sklepie nie daje satysfakcji, ale można też sięgać dalej. Te dzieci często nie wierzą, że zasługują na więcej, że mogą więcej osiągnąć, a my poprzez nasze wszystkie działania chcemy im pokazać, że to nie jest tak, że one są w gorszej sytuacji tylko przez to, że na przykład pochodzą z takiego, a nie innego domu, tylko wszystko leży w ich rękach. Tylko trzeba chcieć po to sięgnąć i uwierzyć w siebie, bo właśnie też dzieciaki mają problem z tą wiarą w siebie. To też jest bardzo często teraz spotykany problem niestety wśród młodzieży.
Wiara w siebie jest bardzo ważna, ale ważne jest też wykształcenie, ważny jest rozwój osobisty, a to przynajmniej w założeniu ma zapewniać system oświaty, który jest w Polsce co do zasady darmowy, a jednak są dzieci, które dostęp do edukacji mają lepszy, które dostęp do rozwoju osobistego mają lepszy i takie, które ten dostęp mają mocno ograniczony. W jakim stopniu w tym momencie system szkolnictwa tego publicznego w Polsce jest niewystarczający? W jakim stopniu trzeba to uzupełniać, na przykład z własnej kieszeni albo za pomocą jakichś dodatkowych programów?
Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o to, żeby każdy chodził na korepetycje, ale chciałam zwrócić uwagę na fakt, że żeby pójść po prostu do szkoły normalnie, też trzeba mieć fundusze i też trzeba mieć no taki budżet na start, że tak bym
no
powiedziała.
Właśnie.
I my jako fundacja zapewniamy na przykład wyprawki szkolne dla dzieci. Myśląc o wyprawce, często myślimy sobie tutaj jakiś długopis, zeszyt, książki trzeba kupić i to jest ta wyprawka, nie? Natomiast my jeszcze podchodzimy trochę od innej strony, bo my w tej wyprawce robimy na przykład też strój na WF, skarpetki, bieliznę, bo z tego dzieci wyrastają, to też jest potrzebne, a no często o tym się nie myśli, jak się myśli o wyprawka szkolna. O, na przykład w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że do świetlicy chodzi taki 7-letni Kacper i on ma 4 starsze siostry. Jako, że 7-letni, to w zeszłym roku szedł do szkoły, do pierwszej klasy, ale że niestety jest z biednej rodziny, to jego rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby mu kupić plecak, więc do pierwszej klasy podstawówki dostał różowy plecak po siostrze. I on się bardzo cieszył z tego plecaka. To nie było tak, że się wstydził czy coś, tylko cieszył się z tego plecaka, że będzie miał w czym nosić książki. No i my zapewniliśmy mu wtedy plecak taki chłopięcy. Ktoś mógł mu powiedzieć jakąś tam przykrą rzecz. Dla takich dzieci też to jest cios. Więc jak dostał od nas taki nowiutki, chłopięcy plecak, to po prostu był w niebo wzięty i potem nie rozstawał się z tym plecakiem.
Ile kosztuje taka pełna wyprawka do szkoły obecnie? Taka, która wyposaża dziecko w nawet nie niezbędne, w te przydatne elementy na rok szkolny.
Widziałam takie badanie, ile Polacy wydadzą na wyprawkę. I najwięcej, wydaje mi się, że było w granicach 500 000 zł.
Rocznie. To jest tak.
To jest tylko w okresie, no sierpień powiedzmy,
okay.
Że przygotowania
potem
tej
trzeba
wyprawki.
Uzupełniać zapasy.
Tak, no to o tych, o uzupełnianiu tych zapasów to już nawet nie wspomnę, no bo to jest, wiesz, plecak, piórnik. No wiadomo, że jednak dla tych najmłodszych dzieci jest to wszystko najdroższe, no bo muszą mieć kredki, bloki rysunkowe, bloki z kolorowymi kartkami, takie tam. Jest to koszt wysoki, dodając do tego właśnie te ubrania, koszulka, spodenki na WF, nowe buty, bo przecież dzieci rosną. To jest bardzo odkrywczy fakt, że dzieci rosną i wyrastają z tych ubrań bardzo szybko. Czasem wystarczą jedne wakacje, żeby ubrania już nie pasowały. O tym też się nie myśli tak od razu. Więc myślę, że taki właśnie koszt do 1000 zł to jest bardzo realna suma.
Dane makroekonomiczne dla Polski wyglądają bardzo dobrze. Mamy już nieprzerwanie od wielu lat wzrost gospodarczy. Jako państwo, jako naród się bogacimy, a jednak ubóstwo nadal jest problemem. Jak ten problem ubóstwa się zmienia? Czy on rzeczywiście maleje? Czy jednak pewna część społeczeństwa zagrożona tym wykluczeniem ekonomicznym no pozostaje w tym stanie wykluczenia niezmiennie?
Wydaje mi się, że tutaj są dwa wątki do poruszenia i pierwszy z nich to jest zjawisko dziedziczenia biedy, czyli jeśli dzieci są z takich rodzin ubogich, obserwują, że taki jest sposób na życie ich rodziców, to one będą powielały ten schemat. Chodzi o to, że nauczą się tego, ponieważ no, najbliżsi im ludzie, czyli ich rodzice, pokażą im te wartości, że na przykład nie trzeba pracować, ale można żyć z zasiłku.
Uzależnienia się też dziedziczy.
Tak, tak, dokładnie. To jest...
No, styl życia jest czymś wyuczonym w dużym stopniu.
Dokładnie, więc to zjawisko dziedziczenia biedy też na tym polega, że jak dzieci się nauczą, zobaczą, że tak ich rodzice funkcjonują, no to oni będą powielać ten schemat. To jest bardzo częste, a potem ciężko się z tego wygrzebać już nawet w dorosłym życiu. Mhm.
Jak temu przeciwdziałać? Mnie się wydaje to oczywiste, że rodzice czy najbliższa rodzina to są takie osoby, które dziecko naśladuje. Naśladuje te pozytywne wzorce, ale te negatywne również. Więc jak to zrobić, żeby pokazać dziecku, albo raczej nauczyć dziecko innego stylu życia, który daje lepsze możliwości?
No i tutaj bym powiedziała, że właśnie te świetlice środowiskowe wchodzą całe na biało.
Mm-hmm. Co tam się dzieje?
Takie? Bo to są takie miejsca, w których poza tym, że dzieciaki dostają pomoc w nauce, to mają też na przykład warsztaty jakieś psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne. One tam poznają właśnie to inne życie. Często organizowane są jakieś wyjścia do kina. My mieliśmy w tym roku jedną świetlicę, której daliśmy grant na półkolonie, oni pojechali do kina. I niektóre dzieci były pierwszy raz w kinie po prostu. I to było dla nich takie, jejku, nie dość, że jesteśmy w kinie, to jeszcze wyjechaliśmy do innego miasta. Te świetlice po prostu pokazują im to, że można więcej. Dlatego tutaj o tym wszystkim rozmawiamy, bo to są placówki, o których bardzo mało ludzi wie, a one są mega potrzebne. I my, jako Fundacja Pociecha, staramy się wspierać te świetlice i te dzieciaki, które tam chodzą. Na przykład zabieramy na kolonie dzieci ze świetlic. Często są to dzieci, które nigdy nie były na wakacjach albo nigdy właśnie nie wyjechały poza swój miasto swojego zamieszkania. Takie kolonie nasze trwają tydzień. One są całkowicie offline. Dzieciaki oddają dobrowolnie telefony i mogą dostać je na pół godziny każdego dnia. Na samym początku jest ciężko. Z czasem zaczynają lepiej funkcjonować i nawet w tym roku robiliśmy ankietę podsumowującą te kolonie i były takie komentarze od dzieci, że najfajniejsze było to, że telefon był tylko na 30 minut.
Ha!
Uwierzysz?
Nie, znaczy okej, z trudem.
Ja przysięgam, że naprawdę była taka odpowiedź.
No dobrze. No bo ja wtedy miałem pytać, czy one bardzo narzekały.
No czasem tak, czasem okay. Tak, wiadomo, różnie bywa, nie? Ale no, naprawdę była taka odpowiedź też, że to było najfajniejsze w koloniach. No bo wtedy, jeżeli się nie patrzy w ten ekran, to jesteśmy w stanie zauważyć to, co jest dookoła. A my jesteśmy zawsze w jakichś super miejscach, albo w górach, albo nad morzem, albo nad jakimś jeziorem. I bardzo dużo mamy aktywności zaplanowanych dla tych dzieci, dużo wycieczek, jakieś warsztaty plastyczne, ruchowe. No i właśnie te dzieci odkrywają trochę ten świat razem z nami, nie? Zobaczą coś nowego, jakieś nowe miasto, na wycieczkę pojadą, co jest dla nich bardzo wartościowe, chociażby właśnie w tym odkrywaniu świata, a nie byciu zamkniętym tylko w tym swoim małym światku.